Gospodin z wami.
Pan z wami. I z duchem twoim.
Czytanie
słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie.
W ono wrijeme z Jezusem je putovalo.
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, netto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 000 ludzi może stawić czoło temu, który z 20 000 nadciąga przeciw niemu. Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
Draga bracio i sestry,
drodzy bracia i siostry, pouczenie, które wypływa z tekstów dzisiejszej niedzieli, mogłoby być zawarte następująco. Wybrać wolę Bożą ponad wszystko, włączając w to najbliższe i niemożliwe do pominięcia związki rodzinne. Już pierwsze czytanie z Księgi Mądrości wprowadza w ten temat. Któż z ludzi może rozeznać zamysł Boży, albo któż pojmie wolę Pana? Ale właśnie poznając tę wolę i realizując ją, wyprostowane będą ścieżki mieszkańców ziemi, a ludzie poznają, co Tobie przyjemne, i wybawi ich Twoja mądrość. Ewangelia ponownie styka nas z żądaniami wezwania i z kluczowym punktem, o którym już nikt więcej nie chce słuchać, a to jest wyrzeczenie, ale wyrzeczenie jako akt wiary. Wierzy się w pełni w tego, który wymaga, i wiemy, że jeżeli pyta, jest to coś poważnego, choć my to ignorujemy. Jesteśmy pewni, że jest to najlepsze dobro dla naszego życia, ale jednym jest wiedzieć, a drugim to realizować. Panująca mentalność pokazuje nam, że dziś pojęcie wyrzeczenia dla Boga zanika. Wyrzeczenie jednakże jest praktykowane w innych obszarach, aby osiągnąć określone wyniki. Na przykład w sporcie, który włącza pełne wysiłku ćwiczenia, albo nawet pilnując dobrej linii, w co włączone są różne diety. Wszystkie te przeżycia doświadczane są w sposób radosny. Gdyby dla Boga czyniono wyrzeczenia, jakie czynimy dla wyglądu, czy też dla piłki, mielibyśmy świat pełen świętych. Przebywamy we wzrastającym pojawieniu, w którym siły kierowane są ku zupełnie innym celom. W człowieku istnieje pragnienie Boga, które, o ile nie zostanie zaspokojone, koniecznie zwraca się ku czemuś innemu. Ale dlaczego ludzie odwracają się od Ewangelii i prawdziwej wiary? Odpowiedzi są z pewnością różne i liczne, ale jedna, najmocniejsza, mogłaby być z tego względu, że Ewangelia przekazywana jest nie jako radosna nowina, lecz jako znak drogowy. Nie wolno ci robić tego i tego, nie wolno ci robić tamtego i tak środki stają się celem. Potrzebne jest przeciwieństwo. Najpierw odkryć cel, do którego zostaliśmy wezwani, a jest nim przyjaźń z Bogiem, który jest prawdziwym błogosławieństwem już tutaj, a później środki zostaną przyjęte z radością, aby osiągnąć ten wywyższony cel. Kiedy wspinamy się na górę, jeżeli po drodze widzimy cudowny, świetlisty szczyt, możemy wspinać się z większym entuzjazmem, ale jeżeli patrzymy tylko na wspinanie i wysiłek, odbierana jest nam odwaga w wysiłku i wspinaniu. Już święty Tomasz z Akwinu, który był wychowawcą i wielkim nauczycielem, rozpoczął swoją dysputę o moralności, nie mówiąc o zakazach i przekazaniach, lecz o ostatecznym błogosławieństwie, które oczekuje na nas i które jest cudowne. Głoszenie Ewangelii wciąż jeszcze bywa bardziej chore od moralności. Nie wolno czynić ci tego, musisz unikać tamtego. A kto pyta, co wolno, a czego nie wolno czynić, to, o co pytamy, to dlaczego powinienem to czynić albo dla kogo powinienem to czynić. Pewien pisarz duchowy mówił następująco. Kiedy Jezus mówi, kto chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Akcent w większości komentatorów padłby z pewnością na to, by wyprzeć się samego siebie i wziąć swój krzyż. I w ten sposób rozwinęłaby się teologia krzyża. Ale niewielu zatrzymałoby się na tej pierwszej części. To jest na tym, gdy Jezus mówi, kto chce pójść za mną. A to jest to, co jest ważne. Kiedy przyjaciel pragnie spotkać się z przyjacielem od serca i musi czekać godzinę, jest cały niecierpliwy, aż minie ta godzina i nie myśli o tym wszystkim, czego musi wyrzec się w ciągu tej godziny. Sposoby przyciągania dusz na drogę zbawienia są dwa. Zmuszenie to jest czynienie dobra z obowiązku, albo ze strachu przed karą, albo atrakcyjność, względnie czynienie dobra z miłości. Wszyscy wiemy, że więcej much można przyciągnąć przez krople miodu, aniżeli ocet. Do nas należy wybór. Drodzy bracia i siostry, ponownie należy odkryć, iż nasza wiara opiera się na osobie, a nie na filozofii, na jakiejś technice, na jakimś sposobie czy drodze. Samo prawo nigdy nikogo nie ocaliło. Nie można się zbawić, przestrzegając prawa, lecz trzymając się Jezusa. Doktorzy prawa, choć przestrzegali prawa, nie chcieli nic wiedzieć o Jezusie Chrystusie. Radosna nowina to lśniące oblicze Jezusa, widoczna ikona niewidzialnego Boga, a nie ponad wszystko morał. Przede wszystkim powinniśmy skoncentrować się na Chrystusie, który musi nadać sens wszystkim moim czynom, a później będę oskarżał przykazania, być może w doskonały sposób, ponieważ będę czynił to z miłości do Niego, a nie ze strachu. I będę zdolny do wielkich wyrzeczeń, wiedząc, iż one są tylko warunkiem do większej dyspozycyjności. potrafić wypróżnić serca z tego wszystkiego, co nie jest Bogiem i Jego wolą, abyśmy mogli napełnić je Bogiem. Zdolność wyrzeczeń, kiedy Bóg tego wymaga, bo On o to prosi, jest prawdziwym błogosławieństwem, ponieważ umożliwia nam, abyśmy wyzwolili się ze zniewolenia rzeczami, abyśmy odnaleźli i przywrócili panowanie nad samymi sobą, ukierunkowując własną wolę ku górze i ku realizacji woli Bożej. To czyni nas ponownie zdolnymi do woli Bożej, naprawiając naszą naturę, abyśmy zharmonizowali ją z Jego pragnieniem. Dlatego ważne to jest, abyśmy ponownie pozyskali tę zdolność wyrzeczeń od wygody, abyśmy wybrali wolę Bożą, bo tylko tak wyjdziemy z tej nijakości, średniości życia i staniemy się małymi, płonącymi lampkami, które rozpościerają swoje światło wokół. Przy tym doświadczymy, że Bóg nigdy nie pozwala, abyśmy Go przewyższyli w chęciach, lecz daje nam stokrotnie już tutaj. Tak jak powiedziałem na początku, dziś obchodzimy święto narodzin Najświętszej Maryi Panny, a ono mówi światu, że Chrystus miał do dyspozycji żywą świątynię na ziemi, pełną łaski Dziewicę Maryję. Ona stała się przybytkiem boskości, w swym najczystszym łonie przyjęła Syna Bożego, aby oblec Go w ludzkie ciało i nieść w swoich matczynych ramionach. Dlatego On nie potrzebował materialnych pałaców, w których byłby przyjęty. Mianowicie w dziewicy miał swoją żywą świątynię. Poprzez narodziny dziewicy przygotowany został błogosławiony przybytek słowa. Ona jest tronem tego, który jest ponad cherubinami, wywyższonym tronem, na którym zasiada sam Bóg. Nosi w ramionach tego, który nosi wszystko. Maryja została uczyniona godną, aby zaoferować Mu ciało ze swego ciała i krew ze swej krwi. Ale dziewica przyjmuje Chrystusa Odkupiciela do swego domu również w innym sensie. Nie przyjęła Go tylko do swego łona, do swego ciała i krwi, lecz również do swego serca. Od momentu poczęcia Jezusa Maryja w pełni przywiązała się do Niego. Jej serce biło dla Niego. Doprawdy matka Jego troskliwie strzegła te wszystkie wydarzenia w swoim sercu, dlatego nigdy nie przestawała odczuwać obecnego Chrystusa w swoim życiu. Każde bicie serca mówiło jej o Nim. Maryja również nam przekazuje to samo przesłanie, które w końcu jest przesłaniem i Słowem Bożym. Mój Synu, daj mi serce swoje. Synu mój, daj mi swoje serce. Pierwsze i największe przykazanie to to: miłuj Pana Boga swego z całym sercem swoim, całą duszą swoją i ze wszystkich sił swoich i z całego swego umysłu, a swego bliźniego jak siebie samego. Chrystus wymaga od nas, abyśmy zarezerwowali dla Niego to miejsce przebywania. Wymaga doskonałej miłości i zawierzenia się całym sercem. To znaczy, abyśmy ze wszystkich sił duchowych oddali się Jemu. Pragnie, aby nasza dusza poszukiwała tylko Jego. Wymaga, aby nasz umysł myślał tylko o Nim. Pragnie, aby cała nasza miłość i bogactwo naszego serca było dla Niego i należało do Niego. Pragnie, aby nasza wola ze wszystkich swoich sił przyjęła to, czego On pragnie. W ten sposób cała osoba wiernego ukształtowuje się według woli Bożej. Chrześcijanin jest przy tym świadomy, że Królestwo Boże jest między nami. Chrystus przychodzi, aby przebywał w sercach wiernych, aby przyjęły Jego miłość, uczucie i posłuszeństwo. Gdy wola wiernego upodobni się z Jego wolą w posłuszeństwie, mamy jasny znak, iż wierny zawierzył swoje serce Panu, że zaoferował Mu samego siebie jako miejsce, w którym przebywa, i zaoferował Mu siebie jako dom. Co więcej, taki chrześcijanin poprzez zjednoczenie z Chrystusem Odkupicielem przyjmuje od Niego uświęcenie, odkupienie i zbawienie. Ten chrześcijanin w ten sposób przyjmuje Chrystusa do centrum swego istnienia i swego życia. Niech przesłanie tego fragmentu Ewangelii odbija się echem w naszych sercach jako głos i wezwanie Boże. Odnajdując z pomocą dziewicy pozytywną, bezpośrednią odpowiedź z naszej strony dla naszego zbawienia i życie wieczne. Amen.